Dzisiejszą konferencję oprę oprócz tego fragmentu oczywiście o Naamanie, którym, na podstawie którego prowadziliśmy rozważania w tym tygodniu. Oprę tę konferencję o dwa fragmenty z Ewangelii według świętego Jana. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż ja, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wodę. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jestem, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, bo już nie pragnęła, nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi, opowiada, oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, że kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takie czcieli szuka Ojciec. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem ja, który z tobą mówię. W uzdrowieniu najpierw potrzeba jest, abym ja miał w ogóle świadomość, że potrzebuję uzdrowienia, że coś jest we mnie nie tak. Kiedy słyszymy ten opis spotkania Jezusa z kobietą samarytańską, ona wiedziała, że coś jest z nią nie tak. Dlaczego? Bo ona przychodziła w południe, żeby nikogo nie spotkać, żeby zaczerpnąć wody. Jak wiecie dobrze, bo to już nieraz się będzie słyszało tę Ewangelię, południe nie chodziło się czerpać wody, było po prostu za gorąco. Ona specjalnie przychodziła wtedy, kiedy nikt tam nie był, żeby nikt jej nie zadawał pytań, żeby nikt jej nie wytykał palcami, żeby mogła się schować dalej w swoim lęku, w swoim grzechu, świadoma, nieświadoma tego, co z nią tak naprawdę się dzieje. Nie szukała pomocy, nie potrafiła wyjść z tego, a jednak czuła jakiś niepokój. I pierwsze, co ja muszę sobie uświadomić, że ja bez uzdrowienia nie mogę normalnie funkcjonować. Tak ta kobieta samarytańska, ona nie mogła normalnie funkcjonować w swojej społeczności. Kiedy ja jestem, nie jestem uzdrowiony, mam sobie jakąś chorobę, ja też się miotam. Czy ta choroba dotyczy sumienia, czy ta choroba dotyczy ciała. Nie mogę normalnie funkcjonować, kiedy nie mogę chodzić. Nie mogę normalnie funkcjonować, kiedy nie widzę. Nie mogę normalnie funkcjonować, kiedy nie mogę ruszać moją ręką. To nie jest normalne funkcjonowanie. Natomiast my jesteśmy na seminarium uzdrowienia. Jakiego? Wewnętrznego. A więc ja sobie muszę uświadomić, co nie pozwala mi w moim wnętrzu normalnie funkcjonować. Co mnie blokuje. I to jest pierwsza sprawa. Potem uświadomić sobie, że ja w ogóle potrzebuję uzdrowienia. I tutaj, kiedy ja już stwierdzę, nie funkcjonuję normalnie, muszę gdzieś się udać. Ona się udawała do studni, ale ona nie spodziewała się, kobieta samarytańska, że spotka Zbawiciela. Że spotka Mesjasza. Ona się tego nie spodziewała. My w tej świadomości naszej jesteśmy troszeczkę dalej. My w pierwszej modlitwie, drugiego dnia właściwie, nie pierwszego, raczej przez ważne, odmówiliśmy modlitwę, w której uznaliśmy, że Jezus jest naszym uzdrowicielem. A więc my do Niego przychodzimy. I On dopiero nam daje pełną świadomość naszego problemu. Tak jak to uświadomił kobiecie samarytańskiej. Kiedy On jej powiedział o niej prawdę. W dalszym fragmencie, którego już czytałam, ona powie: powiedział o mnie prawdę. Powie do swoich ziomków z Sychar. Powiedział o mnie prawdę. Powiedział, co ze mną jest nie tak. Powiedział, gdzie moje serce potrzebuje uporządkowania, uzdrowienia. I to jest cały ten pierwszy punkt. Świadomość tego, co się ze mną dzieje. Popatrzcie, przychodzi u niej pewnego rodzaju uzdrowienie i ona idzie i o tym mówi. Samo to, że ja już nazwę pewne rzeczy na samym początku, że ja w tym mam problem. Że ja tej konkretnej rzeczy potrzebuję uzdrowienia, już jest drogą do uzdrowienia. Jeszcze nie jest samo uzdrowienie. Bo my nie mamy tutaj napisane, co się z nią stało. Czy ona w końcu zrezygnowała z tego męża, który nie był mężem i tak dalej. Czy przestała być tak naprawdę prostytutką? Pewnie tak. Ale to jest droga do uzdrowienia, świat, uświadomienie sobie tego, że ja mam pewien problem. Fragment drugi z rozdziału 9 Ewangelii według świętego Jana. Też długi, ale taki jest święty Jan. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo ja jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, spłynął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloamu, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obyłem się i przyjrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Drugim takim punktem, kiedy mówimy o uzdrowieniu, musi być przyjęcie metody i warunków lekarza. Myśmy o tam rozważali. Nie ja ustawiam, ty mnie teraz tak uzdrów, albo ty mnie teraz połóż na lewym boczku, tak? Mi teraz będzie tak dobrze i teraz musimy uzdrawiać. Albo nie, to jest na plecach. A może tak kończąc. Albo jak jego miałem podniesione ręce do góry, to mnie uzdrów. Ale jak miałem ręce na głowę, to mnie uzdrów. Przecież zabawne to, prawda? Bardzo. Sam się śmieję ze swojej żartów, głupoty. Ale o co mi chodzi? Popatrzcie, że to tak jak ja bym właśnie kazał, nie? Nie znam się na rzeczy i mówię, jak tak będę, to tym na pewno nie uzdrowisz. Nie ja mam taką wiedzę i ja nie mam takich możliwości. Decyduje ten, który ma wiedzę i ma możliwości, jak mnie uzdrowić. I teraz popatrzcie, jak uzdrowił tego. Po pierwsze, tutaj cud się dokonuje etapami, tak jak na Naaman. Tak? Naaman nie od razu przed Elizeusza i tak już jest uzdrowiony, tylko Elizeusz po pierwsze do niego w ogóle nie wyszedł i jeszcze mu kazał iść się wykąpać w brudnym Jordanie. Kto był w Jordanie? Byliście na Jordanie, najczystszy to on nie jest. Najczystszy Jordan to on nie jest, nie? I on jeszcze mówił, że to bym miał rzeki u siebie czystsze. To ja cię będę w Jordanie kąpał? Idiotyzm. No tak, on tak myślał. Popatrzcie, u tego niewinnego też była podobna rzecz. Wyobraźcie sobie, ja do was podchodzę, chlast błoto wam na twarz i każę i mówię, idźcie do Marii Magdaleny się umyć. Przez całe miasto, tu od Jerzego. W dzień. No brudas jakiś, niechluj. Co by sobie mogli ludzie pomyśleć? Tak by sobie pomyśleli. Wszyscy by na ciebie patrzyli. Czyli popatrzcie, i w przypadku Naamana, i w przypadku niewidomego od urodzenia była potrzebna pokora. Nie narzucam swoich warunków i moje serce musi być pokorne, żeby zostać uzdrowione. Nie narzucam warunków i przyjmuję wszystkie warunki, które da mi lekarz. Jeżeli mnie nałoży błoto na twarz, to idę przez całe miasto, się wstydzę, jak nie wiem co, ale ja mu wierzę, że to będzie, że mi to pomoże. Oczyszczenie przychodzi przez pewien trud. Przez pewien ból. Przez cierpienie. Zaraz jeszcze. Upokorzenie Naamana na czym polegało? Nie wiem, czy w ogóle macie świadomość. Ja do dzisiaj pamiętam kazanie pewnego diakona jeszcze z seminarium. Ja byłem na pierwszym roku, byłem na szóstym, było spotkanie biblijne i on mówił o Naamanie. Ja do dzisiaj pamiętam, jak on to opisuje. Wyobraźcie sobie. Najpierw Elizeusz go wygania. On do mnie nie wyszedł. Ja, tu wysłannik mojego króla i on do mnie nie wyszedł. Dobra, nic. Ale jak ukazał się umyć w wodzie brudnej, i on dopiero słudzy, głupi słudzy, nie wyższy od niego, niższy, mi się powiedział, Panie, jakby coś kazał Cię trudniejszego zrobić, to byś to zrobił. Ile my jesteśmy w stanie czasem przejechać kilometrów, setki kilometrów, żeby dojechać do jakiegoś cudotwórcy? Popatrzcie, o wiele coś trudniejszego, a Ty masz tylko zanurzyć 7 razy w Jordanie. I ten diakon jeszcze, słuchajcie, mówił w tym kierunku. I teraz sobie wyobraźcie tego Naamana. Słudzy nad nim stoją i mu liczą. I raz, i wyszedł. I drugi raz, i wyszedł. I stoją nad tobą. Nie? I trzeci raz, i wyszedł. I siódmy raz, i wyszedł. Nie, nie, to został oczyszczony. 7 razy musiał wyjść i wyjść i jeszcze słudzy mu liczyli. No nic gorszego nie ma. Ktoś mniej ważny ode mnie, jeszcze nie mówi, co mam. Każdy jeszcze nie liczy to, co mam robić. No już nic gorszego nie ma. Popatrzcie, jak wielkie musiało być upokorzenie. I ostatnie końcowe upokorzenie, nie chcieli pieniędzy od niego. Ja za darmo? Mam dostać? Nie stać? Nie? To jest trudne. Popatrzcie, w moim uzdrowieniu na samym początku seminarium ja się muszę już ustawić w pokorze niskości, pokory. W postawie pokory, niskości. Po to, żeby nie z góry patrzeć, ale pod górę patrzeć, co mi Pan da. Upokorzenie musi być, żeby zostać oczyszczony. Kolejny fragment po uzdrowieniu niewidomego. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, odmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz? Jako że ci otworzył oczy, odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata. Będzie mówił sam, niech będzie mówił sam o sobie. Tak powiedzieli do niego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, żeby ktoś uznał Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, z jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek jest ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czyli wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go odrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówi do Mojżesza. Co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest dzielem Boga i pełni Jego chwałę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekł mu w odpowiedzi: czy urodziłeś się w grzechach? A nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Kiedy ja doznaję uzdrowienia wewnętrznego, to muszę mieć świadomość tego, że niektórym nie będzie to pasowało, a przede wszystkim nie będzie to pasowało szatanowi. I będę miał ogromny opór przed tym, będę toczył pewną walkę duchową, żeby to uzdrowienie doznało skutku. I tutaj Pan mówi o ten fragment. On doznał uzdrowienia i się zaczyna walka. Coś dobrego się przecież stało, a tu się zaczyna walka. I w prawo, i w lewo. I mówi: to niemożliwe. I sprawdzają, czy on na pewno był niewidomy. A czy na pewno ty byłeś już chory? Na pewno? Jesteś o tym przekonany? Na pewno nigdy nie byłeś chory. Ty nigdy nie cierpiałeś. Ty nigdy nie miałeś trudnego życia. I tak dalej, i tak dalej. Ja muszę się szykować, że jeżeli ja przystępuję do seminarium uzdrowienia wewnętrznego, to ja muszę szykować na walkę duchową. Że będę walczył wewnętrznie o to, żeby to uzdrowienie przyjąć i żeby ono się dokonało. Bo zły działa cały czas. Wrócę do pierwszego fragmentu. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? Czy on, czy jego rodzice? Jezus powiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego nie zgrzeszyli. Ale stało się, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Ja zawsze muszę pamiętać, że to, czego dokonuje Bóg w moim wnętrzu, ma zawsze prowadzić i celem jest relacja z Bogiem. Ma być w moim życiu wtedy Jego chwała. Jeżeli się nie dokonuje chwała Boża, no to ja nie wiem, czy możemy wtedy mówić o uzdrowieniu od Boga. Czy to jest Boże tak naprawdę? Jeżeli ja zmieniam, iż zmienia się moje wnętrze, Bóg uzdrawia moje wnętrze, dokonuje się Jego chwała. Ja Jemu oddaję chwałę i celem jest to, że ja się zbliżam wtedy do Niego. Popatrzcie, że ci, którzy doznali cudów, szli za Jezusem. Chcieli iść za Jezusem, on czasem odsyłał, ty świadcz, idź tam do wsi, albo do wsi nie wracaj, albo tak, albo tak, albo chodź za mną. Były różne, ale generalnie chcieli iść za Nim od razu, bo widzieli tak, czyli ta relacja ich przybliżała. My czasem, popatrzcie, prosimy o jakieś tam uzdrowienia w różnych kwestiach, z różnych nałogów naszych bliskich, a to uzdrowienie się może nie dokonywać. Bo może wtedy ja bym zapomniał o Panu Bogu. Bo może wtedy ja bym się oddalił od Kościoła, przestał się modlić na różańcu. Może bym już super zadowolony, że już on się zmienił, ale ja od Pana Boga się oddalę. I dlatego czasem Pan Bóg nie daje uzdrowień. Bo one nie będą ku pożytkowi naszego. Nie będą prowadzić do chwały Bożej. Dlatego też Jezus usłyszał, że wyrzucili Go precz i spotkawszy Go, rzekł do Niego: czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest? Panie, on w Niego wierzył. Rzekł do Niego Jezus: jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał Mu pokój. Niewidomego od urodzenia zbliżyło to do Jezusa. To uzdrowienie dało mu bliskość Jezusa. To jest najważniejszy cel uzdrowienia. Biada tobie, Korozajn! Biada tobie, Betsajdo! Biada tobie, Kafarnaum! Bo nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Popatrzcie, że czasem Bóg może czynić cuda w moim życiu. Tak jak czynił cuda wobec tych miast. A ja mogę ich nie przyjąć. I tu jest problem, bo oni się nie chcieli, brak nawrócenia było w tych miastach. Oni nie chcieli się nawrócić. Oni cały czas trwali w swojej głupocie. Nie potrafili pójść za słowami Jezusa. I nie potrafili wejść w relację z Jezusem. Im te cuda nic nie dało. Biada tobie. Jeżeli nie uwierzysz, że Jezus może, to Jezus czyni. I biada tobie, jeżeli nie pójdziesz po tych cudach za Nim. A więc całe moje uzdrowienie musi doprowadzić do tego, żebym ja się zbliżył do Jezusa. I ostatnie, ja już na samym początku muszę zgodzić się na to, że nie zostanę uzdrowiony. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12, wersety od 7 do 9 pisze tak. Aby zaś nie wynosił niezbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby nie policzkował, żeby się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi odpowiedział: wystarczy Ci mojej łaski, w słabości moc mogą się doskonalić. Najchętniej więc będę chlubił się z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Trzykrotnie prosił: odejdź ode mnie, Panie, za słaby jestem. Wtedy nieraz prosił: Panie, zabierz ten ościń. A Pan zostawił po to, abym się nie unosił pychą. Na początku seminarium uzdrowienia wewnętrznego ty i ja musimy przyjąć postawę słuchania i otwartości serca na to, co Pan Bóg nam daje. Nikt więcej. I o to teraz proszę. Abyśmy przyjęli to, co Pan Bóg nam daje. Bo czasem Pan Bóg nie da uzdrowienia, ale dzięki temu seminarium zrozumie, że jesteś blisko Niego i On jest blisko mnie w tym moim ciebie. Stajemy na modlitwę, tak jak tydzień temu, dla tego.